Cześć, z tej strony Kamil. Witam Cię w 24 odcinku podcastu o książkach, które uczą. W tym podcaście omawiam najważniejsze lekcje z ciekawych książek, by zaoszczędzić Ci czasu lub zachęcić do ich przeczytania. Czy wiesz, w jaki sposób firma Hotmail pozyskała 30 milionów użytkowników w ciągu zaledwie 30 miesięcy? Jak się okazuje, wystarczył jeden prosty trik, aby tego dokonać. Jeśli chcesz lepiej poznać ten lub inne przykłady, to zapraszam Cię do posłuchania dzisiejszego odcinka podcastu o książce Growth Hacker Marketing autorstwa Ryana Holidaya. Kiedy usługa Hotmail wchodziła na rynek, było już trochę usług tego typu. Tak, był jakiś Outlook, były te inne tego typu rzeczy. No i wiadomo, chociaż rynek był wschodzący w latach 90., no to wciąż potrzebowali jakiegoś sposobu, żeby się przebić. Założyciele firmy wpadli więc na dość ciekawy pomysł, który wtedy wydawał się dość niecodzienny i oryginalny. Stwierdzili, że w stopce każdego maila, który będzie wysłany przez użytkowników, pojawi się krótka fraza – wysłane za pośrednictwem Hotmail, gdzie to dadzą hiperłącze, które przekieruje ich na stronę usługodawcy. Ten zabieg był początkiem ich sukcesu, bo dzięki temu zdobyli właśnie 30 milionów użytkowników w ciągu zaledwie 30 miesięcy, sprzedając później swoją usługę Microsoftowi za całkiem spore pieniądze. I właśnie, bazując na tym i innych rozwiązaniach, które stosował sam autor, powstała właśnie książka Growth Hacker Marketing. Ryan pokazuje w niej, że niezwykłe usługi biorą początek z niepozornych, ale bardzo, bardzo rozwojowych pomysłów. Oczywiście podstawą jest to, że produkt i usługa muszą być po prostu dobrze zaprojektowane i użyteczne. No inaczej nic z tego. Ale zaprojektowanie produktu to dopiero pierwszy etap całego procesu. Później ten produkt ktoś musi kupić i na tym etapie nie obejdzie się bez dobrego marketingu. A dobry marketing można robić na dwa sposoby. Po pierwsze, można wydać ogromny budżet na reklamę, sponsoring, zaprosić do tego światowe gwiazdy, tylko nie zawsze to musi wypalić, a koszty i tak poniesiemy. Nie mówiąc już o małych firmach i startupach, których zwyczajnie na to nie stać, tak? Bo skąd mieliby wziąć te pieniądze? Ale można też to zrobić inaczej, bazując na pewnym sposobie myślenia i pewnych krokach, o których za chwilę sobie porozmawiamy. Na wstępie jednak chcę zaznaczyć coś, co Ryan cały czas podkreśla, a o czym w firmach potrafimy bardzo łatwo zapomnieć. Uświadomienie sobie tego i takie wbicie ostre do głowy będzie podstawą, żeby właściwie zastosować te kroki, o których później powiemy, i bez tego cała esencja tej książki nie będzie istotna. Otóż marketing nigdy nie jest celem samym w sobie. Celem zawsze jest sprzedaż czy też pozyskanie odbiorców. Prowadząc działalności, czy organizację non-profit, czy pisząc bloga, czy robiąc cokolwiek w tym stylu, potrafimy się często zafiksować na tym, że chcemy budować jak największe zasięgi, tworzyć, nie wiem, spójną komunikację marki, dopieszczać materiały promocyjne i w ogóle. Okej, to są rzeczy bardzo istotne, ale co tak naprawdę jest niezbędne? Otóż w marketingu zawsze chodziło o to samo. Kim i gdzie są twoi klienci i czy oni zechcą od ciebie kupić to, co oferujesz? A marketer w tym wypadku i jego rola sprowadza się do kogoś w rodzaju tłumacza, czyli ma za zadanie ułatwiać kontakt pomiędzy produktem a odbiorcą i ułatwić im porozumiewanie się, tak, żeby doszło do transakcji czy czegokolwiek, czego oczekujemy. Sam autor, jak się okazuje, jest w tym porozumiewaniu się całkiem dobry. Otóż jego firma, która się nazywa Brasscheck, doradza takim firmom jak Google, Teaser czy Complex, a także różnym muzykom i autorom książek, w tym na przykład Timowi Ferrisowi, którego możecie znać dzięki książce 4 godziny tydzień pracy, albo Narzędzia Tytanów, albo 4-godzinne ciało, plus kilka innych, które napisał. A Ryan Holiday, autor tej książki, już sam w sobie jest uznanym autorem. Jest autorem takich książek jak Zaufaj mi, jestem kłamcą, Obstacle is the way, czy na przykład Ego is the enemy, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, jakie są polskie tytuły tych książek. Tak czy inaczej, jego prace zostały przetłumaczone już na ponad 30 języków i były wielokrotnie nagradzane na listach bestsellerów New York Timesa. Także to tyle o autorze. Dla kogo w ogóle jest ta książka? Już myślę, że sama nazwa wskazuje, że jest przede wszystkim dla marketerów. I tak, jest przede wszystkim dla marketerów i dla sprzedawców, myślę, że też jak najbardziej, bo no w firmach ciężko oddzielić marketing od sprzedaży tak na dobrą sprawę. Jeśli chcemy, żeby to działało naprawdę dobrze, to jednak te dwa działy dobrze, jeśli się ze sobą komunikują. Jest to też oczywiście pozycja dla przedsiębiorców, którzy albo prowadzą jednoosobową działalność, albo być może prowadzą jakąś firmę, gdzie jest dział marketingu i sprzedaży i być może przyda im się pewnego rodzaju pomoc lub doradztwo. Ale nie chcę się zagalopować za daleko, więc jeszcze szybko. O czym jest książka i przechodzimy do konkretów. Książka jest przede wszystkim o growth hackingu, czyli o, tłumacząc na polski, hakowaniu wzrostu, czyli jak przy pomocy niewielkich nakładów sił i pieniędzy jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dobre zasięgi i dotrzeć do konkretnych osób, do których chcemy dotrzeć z naszym produktem. Mówi też o tym i Ryan to bardzo fajnie pokazuje na przykładach, jak hakerzy wzrostu pomogli w sukcesie między innymi takim firmom jak Dropbox, Facebook, Snapchat czy na przykład Evernote albo Instagram. I w tych przykładach nie tylko skupia się na tym, jakie konkretne kroki wykonali, ale przede wszystkim stara się pokazać sposób myślenia growth hackera. Pokazuje to, że growth hacking jest nieodłącznym elementem samego produktu. To, jakie osiągniemy efekty w marketingu czy w sprzedaży po prostu, będzie zależeć od tego, jak dobry jest nasz produkt. Nie ma szans, żeby te dwa obszary rozdzielić. Co warto zaznaczyć, książka jest dość krótka. Ma zaledwie około 120 stron, ale jak sam autor wskazuje, zawiera tylko to, co w hakowaniu wzrostu jest ponadczasowe. Nie skupiał się na konkretnych schematach postępowania, tylko na samym właśnie sposobie myślenia. O tym, jak podejść do tematu i jakie główne obszary trzeba pokryć, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. I właśnie, tutaj wymienia takie cztery kroki hakowania wzrostu, które będą skuteczne niezależnie od tego, w jakiej branży się je zastosuje. Niezależnie, czy to jest branża IT, czy to jest wydawanie książki, czy chcemy stworzyć jakiś produkt fizyczny i niskim nakładem kosztów uzyskać efekty, na które normalnie musielibyśmy bardzo dużo wydać. Zacznijmy od pierwszego z nich. Krok pierwszy. Dopasowanie produktu do rynku. Jaka jest najgorsza decyzja marketingowa, jaką można podjąć? Otóż jest to wejście na rynek z produktem, którego nikt, ale to absolutnie nikt nie potrzebuje. Był sobie taki kiedyś program w telewizji, chyba na TVN-ie. Nazywał się Dragon's Den. Ten program polegał na tym, że przychodzili do niego przedsiębiorcy z jakimś pomysłem, a komisja, złożona z oczywiście poważnych inwestorów, oceniała ten pomysł i decyduje, czy chcą w niego inwestować, czy nie. I pojawił tam się dość specyficzny pomysł. Do programu przyszło dwóch przyjaciół z pomysłem na podpierak. Myślę, że oni sami najlepiej wam opiszą, o co w tym pomyśle chodzi.
Proszę sobie wyobrazić, żeby lepiej zrozumieć, proszę sobie wyobrazić takie dwie sytuacje. Jedna, jesteśmy na zakupach z wybranką. I druga sytuacja, bardzo często spotykana na przykład w Złotych Tarasach w Warszawie, kiedy biznesmen w przerwie między samolotem, między autobusem, pociągiem, czymkolwiek, chciałby się na chwilę zatrzymać, wysłać maila, sprawdzić iPada, przeczytać gazetę, cokolwiek. No ale niestety nie może. Musiałby usiąść na schodach. Jeśli usiądzie na schodach, wyprosi go ochrona. Musi iść do restauracji. Usiądzie w restauracji, będzie musiał zamówić herbatę, zostawić kelnerowi tipa i generalnie minie 15 minut. I tutaj w tym momencie właśnie przychodzi nasze rozwiązanie, czyli podpierak. Podpierak składa się z trzech elementów. Z powierzchni, z tej głównej elementu, czyli tego służącego do podpierania się. Elementu mocującego do ściany. Będą cztery warianty mocujące o ścianę i elementu, który go rozkłada. W każdym poszczególnym miejscu są różne elementy i gadżety. Jest miejsce na przykład na kawę, które może być zamieniane z miejscem na punkt podparcia, na łokieć po prostu. Na środku jest miejsce na iPada. Po prawej i po lewej u góry miejsca na telefon.
Jak się tak pomyśli, no to pomysł wydaje się no całkiem sensowny. Ale czy na pewno? A jak na to zareagowała komisja?
Ale no dobra,
całość będzie w etui zakładanym na
ramię. Chcę wam powiedzieć, że tak, idę sobie po mieście, choć rzadko po nim chodzę, i nagle mam niesamowitą potrzebę oparcia się o coś. to sobie z torebki wyciągam ciach, ciach, ciach i... Tak?
Na przykład.
No, jest ja jest się jeszcze mogę sobie telefon
Ale ten tak, blat tak. się chyba nie składa, także z torebki tego się nie wyjmie. To musi być jakiś Dobre. Taki duży plecak, tak? Będzie, tak, no, na elegancki garnitur. Etui.
Ale który z panów to wymyślił?
Ja to wymyśliłem.
A kolega uwierzył.
Nie, potrzeba.
A czy z kimś to jeszcze konsultowaliście?
Nie.
Nie, ale to jest niesamowite. Przepraszam, no nie, przepraszam.
To może ja pierwsza zareaguję na państwa ofertę i powiem, że ja sobie nie wyobrażam, żeby mój mąż chodził ze mną na zakupy dźwigając coś takiego. Tym bardziej opierając się o to, bo ja nie bardzo lubię mojego męża i nie chciałabym, żeby się sobie krzywdę zrobił.
Chociaż?
Więc ja w to nie wchodzę.
Oczywiście nie inwestuję. Musicie jednak pomyśleć bardziej. Ja bym nawet ten pomysł zaniechał. Zdecydowanie bym zaniechał. I poszedłbym w zupełnie innym kierunku. Ale że myślicie nad rzeczami na razie irracjonalnymi, ale może kiedyś.
Cóż, powiedzmy sobie szczerze. Nie wszystkie pomysły, z którymi ludzie przychodzili do tego programu, faktycznie były dobre. Ale jak myślisz? Jaki fundamentalny błąd popełnili ci dwaj goście? Co takiego się stało, że ten pomysł nie spodobał się inwestorom? Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, że nie sprawdzili, czy ich produkt zaspokaja realną i palącą potrzebę jasno zdefiniowanej grupy ludzi. Jak widzisz, oni chcieli dotrzeć do zabieganych przedsiębiorców, którzy nie mają miejsca, żeby usiąść, tak? Gdzieś, tak? I sobie popracować. Natomiast nie do końca to siadło. Nazywa się to właśnie dopasowaniem produktu do rynku. Bardzo fajny przykład zawsze tutaj pokazuje Marek Jankowski. To znaczy jego pytanie bardzo mi się kojarzy z tego typu myśleniem, bo on często pyta, czy ten problem, który rozwiązuje twój produkt czy usługa, śni się twojemu klientowi po nocach? Czy on się budzi myśląc o tym, że ma taki palący problem i że on go musi już w tej chwili rozwiązać? Bo jeśli nie, to prawdopodobnie oznacza, że parcie rynkowe, czy w ogóle potrzeba jakakolwiek, która istnieje gdzieś w tych przedsiębiorcach, ona będzie się układać gdzieś w drugiej, trzeciej, czwartej, piątej kolejności, ale nie będzie na pierwszym miejscu. A nam przede wszystkim chodzi o to, żeby to było coś, co jest dla nich na pierwszym miejscu i jest najistotniejsze do zaspokojenia w tej chwili. Taką metodą, która jest bardzo powszechna, szczególnie w branży IT, ale oczywiście to się rozpropagowuje, jest coś, co Eric Ries w swojej książce Metoda Lean Startup nazywa Minimum Viable Product, co w tłumaczeniu na polski to produkt, który jest minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek, który w minimalny sposób zaspokaja tą właśnie potrzebę, którą mają nasi docelowi odbiorcy. Czyli jest wystarczająco określony, aby pokazać twojemu potencjalnemu klientowi jego wartość, a tobie jest w stanie przede wszystkim pozwolić na to, żeby zmierzyć, czy faktycznie jest zainteresowanie klientów na tego typu rozwiązania. I to dopasowanie produktu do rynku jest często owocem pewnego rodzaju przeczucia, ale zawsze, i to zawsze powinno być to przeczucie poparte danymi i informacjami. Bardzo ładnie obrazuje to przykład Instagrama. Otóż nie wiem, czy wiesz, ale na samym początku Instagram nazywał się Burbn i była to usługa do geolokalizacji. Była to aplikacja, która służyła do geolokalizacji, czyli jeśli na przykład byłem w Hiszpanii i chciałem się pochwalić innym, że jestem w Hiszpanii, no to wrzucałem oznaczenie, że o, hej, jestem w Hiszpanii. Jak się okazało, no mieli tam jakichś użytkowników, ale jak trochę popatrzyli na to, w jaki sposób ci użytkownicy z tego korzystają, to okazało się, że najbardziej nie tyle im zależało na tym, żeby korzystać z geolokalizacji, ale na tym, żeby wrzucać zdjęcia i nakładając na nie różne filtry, które tam były dostępne. Twórcy więc zewaluowali ponownie swój pomysł i postanowili zmienić serwis na Instagram, by po 18 miesiącach sprzedać go Facebookowi za $1 miliard. Także całkiem interesująca zmiana, patrząc tylko na to, w jaki sposób faktycznie użytkownicy korzystają z naszego serwisu. I to była pewna unikatowa cecha właśnie, która charakteryzowała Instagram, tak? Rozwiązywał pewien, może nawet teraz nie tyle palący problem, ale faktycznie to było coś, czego ludzie bardzo chcieli używać i z czego bardzo chcieli korzystać. Więc czasem nawet wprowadzając swój produkt na rynek, czy nawet jeśli masz już ten produkt czy usługę, możesz się zastanowić, jaka unikatowa cecha sprawia, że ten produkt jest w jakiś sposób wyjątkowy lub interesujący. A tymczasem przejdźmy do punktu drugiego. Krok drugi. Znajdź haka na wzrost. Jak już mówiłem, w growth hackingu nie chodzi tyle o jakieś konkretne metody, zasady i checklisty, według których będziemy rozwijać naszą usługę, ale chodzi o zmianę, pewną zmianę sposobu myślenia. Żeby zamiast myśleć o tym, w co zainwestować, żeby osiągnąć jak największe zasięgi i tak dalej, to zastanowić się nad tym, w jaki sposób możemy osiągnąć najlepszy efekt przy najmniejszych nakładach i dotrzeć do właściwych osób. I oczywiście sposób myślenia to jedno, ale nie obędzie się nigdy bez konkretnych działań. Bo tak czy inaczej, zadaniem hakera wzrostu jest przyciągnięcie ludzi. Nie jest tylko to, że on sobie nagle zmieni sposób myślenia i będzie myślał bardziej rozwojowo, bardziej niskokosztowo, tylko że faktycznie przekuje ten sposób myślenia, tą wiedzę, na konkretne działania, które przyciągną do nas klientów. Ważne jest jednak, że to nie ma przyciągnąć wszystkich osób. Nie o to chodzi. To chodzi o przyciągnięcie właściwych ludzi. Marketing i PR ukierunkowane na zewnątrz muszą na początku dotrzeć tylko do grupy najbardziej zainteresowanych osób, czyli takich, które potrzebują natychmiast naszego produktu i usługi. Jedna rzecz to jest to, że ta potrzeba jest istotna, a drugie, trzeba często znaleźć coś nowego lub ekscytującego, tak żeby wykorzystać tą energię nowego rozwiązania w celu gwałtownego zwiększenia zainteresowania rynkowego produktem. Czasem to nie muszą być nawet aspekty samego użytkowania produktu, ale na przykład forma jego pozyskania. I takiego haka na wzrost znalazł na przykład Google, tworząc Gmaila. Oczywiście ta usługa jest świetna sama w sobie i tym się przede wszystkim broni, przynajmniej z mojej strony, i bardzo chętnie używam Gmaila, ale twórcy zastosowali jeszcze na początku pewną psychologiczną sztuczkę. To znaczy, żeby założyć tam konto, trzeba było kiedyś, teraz już to oczywiście nie obowiązuje, trzeba było dostać zaproszenie od aktualnego użytkownika. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale takich zaproszeń do wysłania było chyba maksymalnie 50. I jeszcze wtedy pamiętam, że jak zakładałem to konto na Gmailu kilkanaście lat temu, to dostałem właśnie zaproszenie od mojego kuzyna. I dla mnie to było coś takiego wow, czyli ta usługa to nie jest dla każdego, tylko to jest dla osób z tego grona, tak? Właśnie w ten sposób podszedł do tego Gmail. To znaczy, chciał, żeby nowi użytkownicy dołączali dzięki temu do pewnego rodzaju elity, czyli mieli coś, co było normalnie niedostępne, tak? Nie było dla każdego, było tylko dla tych zaproszonych. Tylko owszem, mówimy tutaj o usługach, które no miały już swoje jakieś zasięgi i łatwiej trochę im było dotrzeć. Zapytasz więc, dobra, okej, znalezienie haka to jedno, tylko jak ja mam właściwie dotrzeć do pierwszych użytkowników? Po pierwsze, zastanów się na dobrą sprawę, gdzie są twoi użytkownicy, gdzie są twoi docelowi odbiorcy. Często możesz zauważyć, że okej, jeśli są miłośnikami samochodów, to co w takim razie oni często robią, jakie strony często odwiedzają, albo czego często szukają, tak? Przede wszystkim taki sposób myślenia należy przyjąć i tak poleca Ryan. Później, jeśli na przykład znajdziesz taką stronę internetową, czy też bloga, którą odwiedzają twoi potencjalni klienci, to możesz im zaproponować na przykład albo jakąś współpracę, albo afiliację, albo po prostu zamieścić jakąś reklamę u nich. Albo zastosować trochę dłuższą strategię, czyli na przykład zacząć prowadzić bloga na ten temat, żeby przyciągnąć potencjalnych czytelników i później bezpośrednio reklamować swój produkt. Jest to trochę dłuższa opcja, mimo to bardzo opłacalne, bo od razu buduje zaufanie. Możesz też wykorzystać taką platformę, jaką jest na przykład Kickstarter, żeby się pokazać po pierwsze, a przy okazji zobaczyć, czy twój produkt lub usługa jest faktycznie w jakiś sposób potrzebna na rynku. Jest na to kilka całkiem fajnych sposobów i jeszcze kilka więcej podaje Ryan w swojej książce. Ważne jest jednak to, że wszystkie działania należy podejmować z odpowiednim nastawieniem i przede wszystkim mając na uwadze bardzo konkretny cel. To znaczy, że jeśli reklamujesz się na jakiejś stronie, to w takim razie co ta reklama ma sprawić? W jaki sposób, jakie osoby i do czego ma przyciągnąć? Jeśli oferujesz swoją usługę do wykorzystania jakiemuś właśnie użytkownikowi czy influencerowi za darmo, to w takim razie co chcesz osiągnąć przez to, że on z niej korzysta? Czy to on ma ją polecać innym, czy to on ma z niej sam sobie skorzystać później? Pamiętaj, że ten cel ma przede wszystkim uwzględniać to, że nie tylko chcesz budować zasięgi, ale chcesz budować zasięgi w odpowiedniej grupie. Masz dotrzeć nie do wszystkich osób, ale przede wszystkim do osób, które potrzebują twojego produktu. Krok trzeci. Wirusowość. Jak podkreśla Ryan, wirusowość nie jest przypadkiem, lecz wynikiem projektowania. i musi być wbudowana w produkt, który jest przede wszystkim wart udostępniania, a użytkownicy muszą mieć możliwość, żeby to robić. No bo jeśli nie są w stanie się podzielić informacją o tym z innymi, no to sorry, ale się nie podzielą. Wirusowość można dwojako odbierać. To znaczy w większości kojarzy nam się to z jakimiś filmikami, które się rozchodzą wiralowo, z jakimiś challenge'ami, tego typu rzeczami, ale to nie do końca o to chodzi w wirusowości. Nie zawsze chodzi o tworzenie treści wiralowych, które się będą rozchodziły w milionach wyświetleń. Chodzi o to, że z wirusowym contentem jest tak jak z wirusem, który mamy. Kiedy ludzie się spotykają lub nawiązują ze sobą kontakt, to ten wirus przeskakuje z jednej osoby na drugą. I o to dokładnie chodzi. Ludzie muszą chcieć dzielić się informacjami o twoim produkcie z każdą osobą, którą spotkają. I przede wszystkim musi być on tego wart. Reklama jest w stanie przekonać może kilka procent widzów do zainteresowania się tym, co oferujesz. Jeśli natomiast dowiedzą się o tym od znajomego, który na dodatek z twojego rozwiązania korzysta, to dostają jasny powód: hej, on tego używa, więc to pewnie jest dobre. I właśnie dzięki temu twoi klienci stają się twoimi, powiedzmy, niejako handlowcami. Fajnym przykładem jest tutaj udostępnianie plików za pomocą Dropboxa, czy też w sumie innych aplikacji chmurowych. Kiedy ktoś udostępnia plik za pośrednictwem Dropboxa, to ta druga osoba dostaje jasny komunikat, że okej, czyli on korzysta z Dropboxa, też szukałem takiej usługi, z której mógłbym skorzystać, to może założę konto na Dropboxie. I to jest już samo w sobie forma reklamy. Jeśli chodzi o Dropboxa, to mieli jeszcze drugi trik, za pomocą którego zachęcali ludzi do dzielenia się tym, że z takiej, a nie innej usługi korzystają. To znaczy, w Dropboxie była taka funkcja, nie wiem czy dalej jeszcze jest obecna, ale mieli coś takiego, że można było zyskać darmowe miejsce na dysku w zamian za to, że ktoś zarejestrował się z twojego linku. I takie jedno rozwiązanie sprawiło, że miesięcznie dołączało do nich prawie 3 miliony użytkowników. Miesięcznie. A warto zaznaczyć, że dziś około 35% użytkowników to osoby zaproszone przez znajomych. Także Dropbox zrobił to bardzo, ale to bardzo dobrze. Mówiąc też o wirusowości, autor oczywiście zachęca do zadania sobie kolejnych pytań. To znaczy, jeśli miałbyś zastosować tego typu schemat promocji w swojej firmie, to zastanów się, dlaczego klienci mieliby wymieniać się informacjami o twoim produkcie. Czy sprawiłeś, że ten produkt jest tego wart? Czy on daje im takie efekty? Czy jest w taki sposób użyteczny, że oni są w nim wręcz zauroczeni? Albo widzą, że to się przyda osobom w ich otoczeniu? Albo czy ułatwiłeś im w jakiś sposób to dzielenie się? Tak? Czy oni mają na przykład na stronie internetowej gotowy przycisk typu udostępnij? Albo czy mogą w jakiś sposób zapraszać inne osoby za pośrednictwem, powiedzmy, jednego kliknięcia, tak? Chodzi o to, że produkt może być wart tego, żeby się nim dzielić, żeby go polecać, tylko jeśli nie zapytamy użytkowników, nie poprosimy ich o to, żeby to zrobili, mogą w ogóle o tym nie pomyśleć. Oni nie wiedzą, że my tego potrzebujemy, że chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, tak? Oni w ogóle o tym nie myślą. Oni myślą o tym, że dostają jakąś korzystną usługę, dzięki której ich życie w jakiś sposób może być lepsze. Jak podkreśla Johna Berger, czyli socjolog, który zajmuje się badaniami nad wirusowością, publiczna dostępność jest jedną z najważniejszych cech rozpowszechniania się czegokolwiek. Więc jeśli zadbasz o to, żeby twoi użytkownicy chcieli się dzielić i mieli jak się dzielić, to z pewnością będą w stanie to zrobić. Krok czwarty. Retencja i optymalizacja. Jeśli jesteś marketerem, to na przyciągnięciu ludzi nie kończy się twoja praca. Twoim zadaniem jest też przywiązanie ich do siebie na całe życie. Przede wszystkim autor zachęca cię tutaj, jeśli jesteś marketerem, albo przedsiębiorcą, albo kimkolwiek, ale zastanów się, jaki jest twój najważniejszy miernik wzrostu, tak? Jaki jest twój najważniejszy miernik wzrostu? Na podstawie jakich liczb określasz, czy ten miesiąc był do przodu, czy był do tyłu? I jeśli już to masz, to skup się przede wszystkim na nim. Tutaj znowu podam ci przykład Dropboxa. Otóż zauważyli oni, że większa część użytkowników zostaje z nimi na więcej niż 6 miesięcy, jeśli przeszło na początku krótkie szkolenie, jak się korzysta z aplikacji. To szkolenie jest oczywiście wbudowane w Dropboxa, tak? Co więc zrobili? Zaczęli rozdawać 250 MB darmowego miejsca na Dropboxie w zamian za to, że nowy użytkownik przejdzie po prostu krótkie szkolenie, jak z ich aplikacji korzystać. Nic więcej. Ale nie byliby w stanie tego określić, nie wiedzieliby, że to jest najistotniejsze, jeśli nie badaliby w odpowiedni sposób wskaźnika konwersji. Czyli nie sprawdzaliby, skąd przychodzą do nich klienci, w jaki sposób przechodzą przez proces rejestracji i co robią później. w jaki sposób korzystają z tej usługi, co im sprawia trudności, co jest dla nich łatwe, jakie kroki pomijają, a przez jakie kroki każdy przechodzi, tak? Więc zobaczyli, że okej, jeśli ktoś jest z nami dłużej niż 6 miesięcy, to w większości przeszedł to krótkie szkolenie. Więc zachęcanie ludzi, żeby korzystali z tego szkolenia, było jasnym krokiem. Ale mogliby zainwestować w coś innego, tak? Mogliby zainwestować te pieniądze, które przeznaczyli w reklamę i docierać do szerszych użytkowników, ale tak naprawdę nie osiągaliby w ten sposób wyników, które założyli. Oczywiście nie jest to zawsze proste i czasem się trzeba naprawdę ostro zmurzyć i zastanowić nad pewnymi długoterminowymi skutkami działań i nie chwytać się najprostszych rozwiązań. Nie zawsze inwestowanie w reklamę będzie tym, co przyniesie największy zwrot w inwestycji. Co byś jednak nie robił w kontekście retencji klientów, to pamiętaj przede wszystkim o jednym, że nawet najlepszy haker wzrostu nie wypromuje słabego produktu. Bez ulepszania aktualnego rozwiązania już po kilku tygodniach konkurencja może nas przeskoczyć, jeśli działają odpowiednio szybko, tak? A zdecydowanie tego nie chcemy. Natomiast jeśli inwestujesz w doskonalenie produktu, zbierasz informacje zwrotne od użytkowników, słuchasz ich i wprowadzasz to, co jest dla nich istotne, a ucinasz to, co im się nie podoba, to realnie będzie się przekładać na to, jak dobrą usługę oferujesz. I dopóki użytkownicy nie będą z Twojego rozwiązania tak zadowoleni, że nie będą mogli przestać z niego korzystać, dopóty należy cały czas bez przerwy ulepszać to rozwiązanie. Jak powiedział Phil Libin, założyciel Evernote'a, osoby, które myślą o rzeczach innych niż stworzenie najlepszego możliwego produktu, nigdy go nie stworzą. Podsumowując, rozmawialiśmy dzisiaj o książce Growth Hacker Marketing autorstwa Ryana Holidaya. I w swojej książce opisuje on cztery kroki, cztery, które są ponadczasowe i niezależne od tego, w jakiej branży działasz. Czyli po pierwsze, zadbaj o odpowiednie dopasowanie swojego produktu do rynku. Zadbaj, żeby zaspokajał on realną i pilną potrzebę Twoich odbiorców. Po drugie, znajdź haka na wzrost, czyli znajdź sposób na to, żeby przyciągnąć do siebie tych użytkowników, tych, którzy tego rozwiązania potrzebują. Poszukaj, gdzie oni są i dotrzyj do nich właśnie tymi kanałami. Po trzecie, postaw na wirusowość, ale nie chodzi o to, żeby Twoje filmiki roznosiły się w setkach milionów wyświetleń. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy z Twojego rozwiązania korzystają, po prostu chcieli się nim dzielić i staraj się to im jak najbardziej ułatwić. Po czwarte, kiedy już tych ludzi masz u siebie, to przede wszystkim zadbaj o to, żeby zostali z Tobą jak najdłużej. Zapewnij im takie warunki, żeby po prostu nie mogli przestać korzystać z Twojego produktu, ale cały czas pamiętaj o tym, żeby go optymalizować i usprawniać, tak, żeby zaspokajał jak najbardziej ich potrzeby, które mogą się z czasem zmieniać. Miej to na uwadze. Z takich moich osobistych przemyśleń na temat tej książki, no to muszę przyznać, że faktycznie zwróciła ona moją uwagę na to, jak bardzo, może nie tyle, że nie doceniałem pewnych rozwiązań, co jak łatwo jest się zatracić w takim marketingu opartym tylko na płatnej reklamie i ciśnięciu na to, żeby dotrzeć do jak największej liczby użytkowników, no w moim wypadku słuchaczy. A nie tylko o to chodzi. Przede wszystkim, jak wskazuje Ryan i jak pokazuje na bardzo wielu przykładach, które podaje w swojej książce, to zaczyna się wszystko od produktu. Czyli jeśli ten produkt jest do niczego, to po prostu nigdy nie będzie chciał. Także chcę się oprzeć przede wszystkim na tym, żeby tworzyć dla Was jak najlepszy podcast. I w związku z tym mam pytanie i mam nadzieję, że zechcesz się podzielić swoją odpowiedzią albo w mailu, albo po prostu w komentarzu przy notatkach do tego odcinka na stronie książkikturouczą.pl/KKU24, czyli jak 24 odcinek podcastu. Będę wdzięczny bardzo, jeśli napiszesz mi, jakie masz aktualnie największe wyzwania albo cele w życiu czy w biznesie, do których mógłbym przypasować jakieś książki, na którym mógłbym się oprzeć, żeby w jakiś sposób faktycznie tymi treściami, które omawiam i tymi książkami, które polecam, w jakiś sposób realnie wpłynąć na to, w jaki sposób potoczy się Twoje życie. Wiem, może to brzmieć trochę górnolotnie i niechaj tak będzie, ale po prostu bardzo zależy mi na tym, żeby jednak ten podcast, który nagrywam, te treści, które omawiam, żeby to służyło czemuś więcej niż mojemu gadaniu do mikrofonu i Twojemu słuchaniu, po czym wyciągniesz z samochodu i wrócisz do normalnego życia, w którym powiedzmy nic się nie zmieniło. A zależy mi na tym, żeby coś się zmieniło, przede wszystkim na lepsze. Także będę bardzo wdzięczny, jeśli się ze mną tym podzielisz. Zachęcam Cię też do śledzenia mojego Instagrama, oczywiście w nazwie książki, które uczą, bez polskich znaków, gdzie wrzucam od czasu do czasu krótkie właśnie moje albo spostrzeżenia, albo podsumowania jakichś książek, które aktualnie czytam, a z jakiegoś powodu nie trafiły one do podcastu. I cóż, to by było na tyle. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób dostarczyłem Ci wartościowej treści i że zachęciłem do przeczytania książki Growth Hacker Marketing, bo uważam, że jest to naprawdę ciekawa pozycja, szczególnie, że jest dość niedroga, a bardzo dużo jest w stanie zmienić w sposobie myślenia. Więc nie przedłużając, życzę Ci udanego dnia, tygodnia, wieczoru, weekendu, zależnie w jakim momencie i w jakiej sytuacji słuchasz tego odcinka. I cóż, słyszymy się za 2 tygodnie.